kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątek o poranku. Dziś naszym gościem jest profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiamy przed weekendem świątecznym 1-3 maja. Tu oczywiście w tle jest przede wszystkim 230. rocznica Konstytucji 3 maja. Przed chwilą ogłoszenie społeczne na naszej antenie mogli Państwo usłyszeć. Będę pytał o historię, ale jednak w tym bieżącym kontekście znalazłem w sieci bardzo dużo analogii do tego, co się dzieje z tematami historycznymi. Na przykład taki oto komentarz, panie profesorze, że niedawne porozumienie rządu z lewicą w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy to taka trochę ponad podziałami mała konstytucja 3 maja. Czy pan kupuje te analogie?
No nie. No, tego typu analogie mają to do siebie, że są chwytliwe, ale niekoniecznie odnoszą się do rzeczywistości, bo jednak ustawa rządowa, czyli Konstytucja 3 maja, była dokumentem ustrojowym, a tutaj mamy porozumienie, które dotyczy konkretnej sprawy, ważnej oczywiście, ale nie o charakterze ustrojowym, a poza tym no, jest pytanie. Znaczy, może być jedna analogia z ustawą majową, to znaczy długość obowiązywania tego i tego.
Uważa pan, że to może ten cały plan, o którym tak dużo się mówi, być czymś, co zakończy się interwencją kogoś na kształt Katarzyny Wielkiej?
Nie, ja mówię w kontekście trwałości porozumienia.
A, o tym pan mówi.
Rozumiem.
No, niektórzy już określili je mianem prawo lewa, czy prawo lewu, jakby odmieniać to na różne przypadki. No to ciekawe. Tak czy owak, wczoraj rozpoczęła się taka prezentacja spotu. Premier zaprezentował spot właśnie poświęcony nowemu budżetowi unijnemu. Liczy się Polska, tak on się nazywa. I tam jest bardzo dużo o tym, że to jest narodowe zadanie ponad podziałami. Chodzi o to, żeby radzić sobie wspólnie w ciężkich chwilach, stać nas na to, aby podać sobie ręce, działać razem dla wspólnego dobra. To cytat z tego spotu. Twórcy Konstytucji 3 maja też się właściwie do tych wartości, do tych prawideł odnosili.
Z pewnością tak, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że w ogóle tak, nie tylko gdy chodzi o debatę wokół tego Funduszu Odbudowy, ale generalnie jak popatrzymy na to, na te refleksje nad państwem obecnie w Polsce, brakuje czegoś takiego, co jednak charakteryzowało twórców Konstytucji 3 maja, czyli pewnej suwerenności w myśleniu. To znaczy oni byli świadomi tych zmian, także intelektualnych, które zachodziły na Zachodzie, oświecenia, ale jednak dostosowywali to do polskich warunków. Przypomnijmy, Konstytucja 3 maja była poprzedzona wielkim ożywieniem intelektualnym. To nie było tak, że siedzieli posłowie i senatorowie i sobie coś uchwalili. To od początku Sejmu Wielkiego, czyli od 1788 roku, to był prawdziwy zalew literatury politycznej, broszur, książek większych, mniejszych. Po prostu to był ferment intelektualny. No i ze wspaniałym skutkiem.
Czyli takie podglebie istniało do tego. Ja przypomnę Państwu, że Sejm ustanowił właśnie 2021 rok rokiem Konstytucji 3 maja. Ja nie miałem wrażenia, żeby w życiu publicznym to gdzieś było jakimś takim zobowiązaniem w tym roku, żeby każdy miał tę datę w tyle głowy, czy myśląc o dobru wspólnym, przynajmniej w wielu przypadkach. Uchwała Sejmu podkreśla, że Konstytucja 3 maja to swoisty testament wolności, niepodległości i obywatelskości dla kolejnych pokoleń. Panie profesorze, jak pańskim zdaniem realizacja tego testamentu wygląda w tej chwili?
Tak, z pewnością jest. Ja chciałbym jeszcze odwołać się do jednej rocznicy, którą mamy w tym roku, też konstytucyjnej, stulecia uchwalenia Konstytucji Marcowej, pierwszej Konstytucji II Rzeczypospolitej.
Która też się powoływała na dziedzictwo Konstytucji 3 maja, przypomnijmy.
Która w preambule powołuje się na wiekopomne dziedzictwo Konstytucji Majowej i też w tonie takiej wdzięczności dla przodków, którzy ją uchwalili. No i wydaje mi się, że właśnie tego nam też brakuje trochę, a może nawet nie trochę, to znaczy takiego poczucia wdzięczności wobec tych, którzy starali się wbrew różnym przeciwnościom modernizować państwo, bo to był wysiłek modernizacyjny, unowocześniania państwa własnymi siłami, żeby wykorzystać te 5 minut, te okienko geopolityczne, które wtedy się nam otwierało, wtedy, kiedy konstytucja była uchwalana.
Ja czytam sobie fragmenty preambuły, no całej nie będę cytował, natomiast zapytam pana, czy to jakoś panu pobrzmiewa też wyzwaniami rzeczywistości. Pozwolę sobie dwa trochę dłuższe zdania zacytować. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. To jest aktualne i jak najbardziej bieżące, jeśli chodzi o wyzwania naszej polityki, życia politycznego, geopolityki, tego okienka, które w tym momencie nam tutaj przyszło otwierać?
No z pewnością tak. Z pewnością tak. Wolność w znaczeniu politycznym, ale także suwerenność taka myślowa, o tym też trzeba pamiętać. Pięknie o tym mówił też bohater tego roku, mocą decyzji parlamentu. Mamy rok też kardynała Wyszyńskiego.
Tak, beatyfikacja 12 września w Warszawie. Przełożona, ale będzie.
Ale we wspaniałą datę, bo to jest wspomnienie od Sieczy Wiednia. Piękna koincydencja.
No, piękna, to prawda.
Nie wiem, czy ktoś w Rzymie nie dopatrzył, ale tak jest. Natomiast tutaj właśnie prymas mówił, że Konstytucja 3 maja jest dowodem na to, że nie musimy się zapożyczać intelektualnie u innych. Nas na samodzielne myślenie. I tej samodzielności w myśleniu, także wiarę we własne siły, także te siły intelektualne, dzisiaj nam bardzo potrzeba.
Panie profesorze, ja teraz trochę poprowokuję bieżącymi historycznymi określeniami, które mówią o tym, co stało się właśnie przy okazji tego porozumienia ostatniego na temat Funduszu Odbudowy. Dużo historycznych analogii, tak jak powiedziałem. Radosław Sikorski, europoseł, były szef MON-u, mówi, że porozumienie lewicy z PiS w sprawie Funduszu Odbudowy to jest swoisty pakt Ribbentrop-Mołotow w polskiej polityce.
No, Radosław Sikorski uwielbia tą analogię z paktem Ribbentrop-Mołotow. Pamiętam, że pierwszą nitkę Nord Stream on określił jako gazowy pakt Ribbentrop-Mołotow. No ale tutaj zdecydowanie przestrzelił, bo warto przypomnieć panu eurodeputowanemu Sikorskiemu, że lista, z której dostał się do Europarlamentu, to była ta sama lista, do której dostali się no, premierzy wywodzący się właśnie z lewicy. Leszek Miller, premier Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, więc ta współpraca z lewicą akurat Platformy była gorąca i bardzo skuteczna już znacznie wcześniej.
No tak, ale teraz doszło do współpracy, można powiedzieć, rządu z lewicą ponad podziałami. Tak jak powiedziałem, strajk kobiet nawet mówi prawolew.
No i właśnie, i teraz, no tutaj nie ma co się oszukiwać. No, Platforma została z ręką nie powiem gdzie. I jest to pewien dyskomfort, który próbuje się zaleczyć takimi właśnie oto deklaracjami, że to zdrada, że to tak nie może być. Oczywiście gdybyśmy my jako Platforma porozumieli się z lewicą w tej samej sprawie, no to byłoby wszystko dla dobra Polski i dla dobra nas wszystkich. Natomiast teraz to jest tylko wąsko partyjne porozumienie.
Czyli semantyka tylko rządzi w tym wszystkim, tak pańskim zdaniem, jeśli chodzi doraźna?
Podwójne standardy, hipokryzja, nic nowego w naszej polityce.
Ale trochę poważniejsze zarzuty przedstawia Solidarna Polska i Konfederacja. Tam nawet dopatrzyłem się porównań z Targowicą, ale tym razem pod adresem tych, którzy chcą przyjąć Fundusz Odbudowy. Przypominam, że chodzi tam między innymi o to, że zarzuca się, że to jest krok ku unijnemu superpaństwu. Uwspólnotowienie długu, możliwość zaciągania pożyczek wspólnych, także pewnie w tle być może ustanawiania podatków i że to grozi naszej suwerenności. No i mówią właśnie, to może być Targowica.
Tutaj mamy do czynienia jednak z pewnymi argumentami merytorycznymi, bo nie da się ukryć, że no, nikt tego nie neguje, że rzeczywiście po raz pierwszy przy okazji Funduszu Odbudowy Unia Europejska występuje w roli kredytobiorcy, prawda? Czyli występuje jako pewien no, jednak byt polityczny.
Nie daje, tylko wyciąga rękę, tak? Po pieniądze.
Tak, i to rzeczywiście ten dług, czyli jak gdyby proces ratyfikacji Funduszu Odbudowy polega również na tym, na zgodzie na no właśnie to wspólnotowienie tego długu. I to jest oczywiście, no tego się nie da ukryć, bo tego sama Komisja Europejska nie ukrywa. Natomiast co będzie dalej? To jest istota rzeczy, prawda? Jak dalej ta sytuacja w kierunku też być może właśnie federalizacji Europy się rozwinie, no bo też widzimy gołym okiem, że Komisja Europejska ma tendencję do rozpychania się.
No tak, a każde wspólne zobowiązanie, jak uczy doświadczenie choćby z rozpraw sądowych w przypadku rozwodów, jest często wspólny kredyt trwalszy niż jakiekolwiek więzy inne małżeńskie, formalne.
To z pewnością, no a poza tym no, też nie da się ukryć, że częścią, sporą częścią funduszu odbudowy jest tak zwany Zielony Ład, prawda? Czyli zobowiązanie przesunięcia wielkich środków budżetowych na te tak zwane zielone technologie. No jak wiemy, że no, akurat na rynku europejskim liderem w tych technologiach jest nasz zachodni sąsiad.
Tak się przypadkowo składa.
Pewny przypadek.
Panie profesorze, zatem jak mamy traktować to porozumienie, te pieniądze? No bo słyszymy, tak jak mówię, dla słuchacza to są dwa zupełnie różne komunikaty. Jest komunikat rządowy, który mówi o wielkiej szansie dla Polski, o wyjściu, możliwości wyjścia z pandemii, bo o tym też nie mówiliśmy. To jest przecież pewien kwantyfikator, który kompletnie zmienił naszą rzeczywistość polityczną, społeczną, gospodarczą. No a z drugiej strony właśnie, że nie wiadomo, co dalej będzie z tą naszą suwerennością.
No właśnie, to jest słowo klucz, to jest szansa. Szansa to nie jest pewność. Jest rzeczywiście wiele czynników niepewnych, na czele z takim najważniejszym, jaką jest potęga wydarzeń, co się jeszcze nowego może zdarzyć. Natomiast też jest oczywiście ten kontekst polskiej sceny politycznej. Tutaj Platforma Obywatelska, można powiedzieć, została rozegrana na własne życzenie.
Ja też tak sobie myślę, czy w pewnych sytuacjach ta doraźna polityka nie sprawia, że zaczynamy myśleć nieracjonalnie. Przypomina mi się taka bardzo prosta, chociaż efektowna analogia, której użył Rafał Ziemkiewicz, mówiąc o tym, czym na przykład jest endecja, że może wszyscy powinniśmy być w niektórych sytuacjach endecją. I tam pada takie zdanie, zanim zbudujemy most, od razu robimy awanturę. Czy ma on być imienia Lecha Kaczyńskiego, czy Władysława Bartoszewskiego? A z punktu widzenia właśnie nowoczesnego Polaka, most ten może nie mieć żadnego imienia, ważne by stanął. To może tak podejdźmy do tych funduszy unijnych.
No, przez pana przemawia taki bardzo wielki optymizm biorący się z racjonalnego myślenia, a w polityce, a zwłaszcza w naszej polityce, racjonalne myślenie jest często spychane na gdzieś tam dalszy plan. Zupełnie liczą się pewne kalkulacje, nawet wewnątrzpartyjne, bo państwo w partii jest zagrożone, więc teraz będę twardy w sprawie dość oczywistej, której wypowiadaliśmy się wcześniej bardzo pozytywnie, czytaj Platforma o Funduszu Odbudowy.
No nie brzmi to duchem Konstytucji 3 maja i tą preambułą, którą czytaliśmy tutaj na antenie.
No z pewnością nie, ale też pamiętajmy, że Konstytucja 3 maja też była uchwalona w atmosferze wielkiego jednak sporu politycznego.
I też podziałów, prawda?
Tak jest. Sposób jej uchwalenia był taki, można powiedzieć, z wykorzystaniem pewnego kruczka prawnego. No ale jednak to był dowód na pewną suwerenność w myśleniu. Tego nam trzeba, zwłaszcza w tej sytuacji takiej bardzo niepewnej, właśnie tego zaufania też we własne siły.
A już wiemy, że 4 maja dodatkowe posiedzenie Sejmu poświęcone właśnie projektowi ustawy o ratyfikacji decyzji, on tak się nazywa mądrze, system zasobów własnych Unii Europejskiej. No i ciekawe, to będzie taki test dla polskiej klasy politycznej, jak będzie w stanie się zachować w tej sytuacji.
To z pewnością i skoro przesunięto głosowanie na 4 maja, widać, że nie wszyscy będą mieli długi weekend.
No tak, chyba że to będzie takie przedłużenie tego świętowania, zależy jak będziemy na to patrzyli. O kolejnej dacie, i nie mówię, bo to już jest rocznica smutna, Targowica, kilkanaście dni później, ale to już jest temat, którym dzisiaj nie psujmy sobie długiego weekendu. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Życzę panu i państwu dobrego, owocnego i refleksyjnego mimo wszystko weekendu.
Również wszystkiego dobrego, dziękuję.
Kluczowy temat.